Rozdział 9. Kreatywne finanse dla niefinansistów. Czyta Adam Pasternak. Co zrobić, by zagorzały humanista zrozumiał budżet swojego działu i nauczył się racjonalizować koszty? Jak uczyć finansów bez nudnych wykładów i żmudnego warsztatu z dziesiątkami tabelek? Okazuje się, że to całkiem proste. Nauka finansów może być emocjonującą przygodą. Podstawy finansów i ekonomii powinny być znane niemal wszystkim specjalistom i menadżerom w firmie. Chcemy przecież, by każdy, kto ma wpływ na przychody i koszty, chciał i umiał je optymalizować. Wpływ taki ma kierownik projektu, menadżer działu, wszyscy zajmujący się zakupami, każdy, kto podejmuje decyzje wdrożeniowe. Nawet handlowiec, udzielając klientowi rabatu albo decydujący o cenie w ofercie. Albo brygadzista, wprowadzający usprawnienia na produkcji. Gdyby handlowiec zrozumiał, dlaczego udzielenie rabatu to zły sposób na przyciągnięcie klienta, rozmarzy się niejeden dyrektor handlowy, gdyby kierownik działu rekrutacji potrafił policzyć budżet prowadzonych projektów, doda dyrektor finansowy. Po czym obaj beznadziejnie pokiwają głowami, mrucząc pod nosem coś o nierealnych oczekiwaniach. No bo jak tu zmusić handlowca, z wykształcenia często humanistę, by spojrzał na biznes z perspektywy sytuacji ekonomicznej firmy, a nie tylko własnej prowizji? Jak sprawdzić, by szef rekrutacji, być może psycholog do dziś nienawidzący matematyki, zechciał sklecić poprawny budżet? Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła finanse dla niefinansistów otrzymamy 12 tysięcy wyników. Tego typu szkoleń na rynku jest mnóstwo, jednak większość to tylko uproszczone wersje podstaw finansów dla działów inwestycji, księgowości i kontrolingu. Tymczasem prawdziwe szkolenie dla niefinansistów powinno być zbudowane na zupełnie innych fundamentach. Dlaczego każdy powinien umieć liczyć? To naturalne, że zarząd i dyrektor finansowy stale poszukują oszczędności. Chcą, by każdy zastanawiał się, jak można optymalizować działania, zracjonalizować procesy, zaoszczędzić na tym, co jest zbędne. Jednak sam dyrektor finansowy nie może znać się na wszystkim. Kiedy więc przejdzie się po hali produkcyjnej, nie wychwyci, co mogłoby działać taniej albo w ogóle zostać zlikwidowane, bez szkody dla firmy i klienta. Poza tym, ów dyrektor mógłby na hali spędzić tylko kilka godzin, nie wszystko więc zauważy, nawet jeśli jest z wykształcenia inżynierem. Dlatego musi liczyć na inwencję kierowników produkcji, technologów i brygadzistów. Chciałby, by to oni zadali sobie pytanie, co mogę robić taniej, szybciej, a czego mogę nie robić wcale. Jednak najpierw muszą zrozumieć, jakie koszty generuje ich stanowisko pracy, jak na sytuację finansową wpływa czas postojów produkcyjnych i tym podobne. To samo dotyczy każdego działu w firmie. Poza tym, im większe zrozumienie dla sytuacji ekonomicznej spółki, tym mniej roszczeniowe postawy załogi. Ludzie po prostu zaczynają rozumieć, że jeśli dziś nie powściągną apetytów, to jutro wszyscy stracą pracę. I ostatni powód, dla którego warto każdego nauczyć liczyć pieniądze. Będzie mniej kreatywnej księgowości, zamiatania kosztów pod dywan albo przerzucania ich z jednej kieszeni do drugiej. Przykład pierwszy. Koszty pracy. Kierownik jednego z oddziałów handlowych dużej firmy dostał zadanie – obniżyć koszty. Do sprawy podszedł wyjątkowo sprytnie. Zrezygnował z podzlecania sprzątania i ochrony budynku zewnętrznej firmie. Zatrudnił za to sprzątaczki i ochroniarzy na etacie. Koszty, za które był formalnie rozliczany, rzeczywiście spadły do założonych rozmiarów. Kierownik nie był bowiem odpowiedzialny za pensje, te wchodziły bowiem do budżetu działu kadr, a nie działu sprzedaży. W zakresie kadrowym rozliczano go jedynie z ilości etatów, a tu nawet po zwiększeniu zatrudnienia mieścił się w ustalonych widełkach. Rzecz jasna, ogólne koszty firmy wzrosły, bo nowo powstałe etaty, razem z ZUS i tym podobne, były droższe niż faktury od wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Jednak ów dyrektor długo upierał się przy swoim, uważając, że on wywiązał się z zadania, a wynagrodzenia to nie jego problem. Przykład drugi. Opłacalność projektu. Menadżer dużego projektu wdrożeniowego przygotował analizę opłacalności swojego przedsięwzięcia. Uwzględnił jednak tylko honorarium osób zatrudnionych z zewnątrz specjalnie do projektu, np. zewnętrznego informatyka czy prawnika. Tymczasem jego projekt angażował przez 4 miesiące kilkanaście osób z różnych działów firmy, czasami nawet na 1/3 etatu. Mimo to szef projektu nie chciał uwzględnić odpowiedniej części ich wynagrodzenia w swojej analizie. Argument? Przecież ci ludzie i tak dostają pensję, więc z racji prowadzenia projektu nie ponosi się dodatkowych kosztów. Trudno było go przekonać, że jego zadaniem nie było przygotowanie kosztorysu podwykonawców, ale analizy opłacalności, a ta musi uwzględniać zaangażowanie pracowników etatowych, bo przecież gdyby nie było projektu, można by tych ludzi wykorzystać do innych zadań, może nawet bardziej opłacalnych. Jakiej wiedzy potrzebuje niefinansista? Szkolenie z finansów może być naprawdę pasjonujące. Musimy tylko zmienić nasz sposób myślenia. Nie uczymy przepisów prawa podatkowego, formalnych procedur rachunkowości czy szczegółowej struktury bilansu. To zresztą niefinansistom jest niepotrzebne. Przecież nie będą prowadzić procedur księgowych. Oni mają skupić się na bardziej menedżerskim podejściu do finansów. Idealnie byłoby, by każdy pracownik i specjalista w firmie wiedział, jak powstaje wartość przedsiębiorstwa i co się na nią składa. Jak decyzje działu produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju, magazynu oraz zakupów wpływają na sytuację finansową firmy. Jak zmienna sytuacja makroekonomiczna i sezonowość przychodów wpływają na zyski oraz płynność finansową. W oparciu o jakie kryteria kształtować ceny produktów i usług. Na czym polega optymalizacja kosztów? Jak każdy może je racjonalizować na swoim stanowisku pracy? Czym różnią się koszty stałe od zmiennych i jak wpływają na bieżące działanie firmy? Jak podejmować decyzje inwestycyjne lub zakupowe? Menadżerowie powinni też rozumieć takie pojęcia jak budżet, amortyzacja, przychód, zysk brutto i netto, koszty pieniądza w czasie i wskaźniki rentowności. Zamiast warsztatu – wciągająca gra ekonomiczna. Powyższych umiejętności można nauczyć się na dwa sposoby. Tradycyjny – wykład połączony z ćwiczeniami, pracą z formularzami, obliczaniem finansowych zadań z treścią i tym podobne. Nowoczesny – za pomocą symulacyjnej gry finansowej. Scenariusz takiej symulacji przypomina nieco gry planszowe Eurobiznes albo Monopoly. Są jednak dwie różnice. Uczestnicy grają w zespołach, w tradycyjnej grze rywalizują indywidualnie, a reguły gry są możliwie wierną kopią praw i reguł obowiązujących w rzeczywistej gospodarce. Chodzi o naukę przez doświadczenie. Grupa musi poczuć na własnej skórze, jak to jest zarządzać finansami. Gra zwykle zaczyna się od podziału grupy na kilkuosobowe, konkurujące na wirtualnym rynku zespoły. Każda drużyna to jedna firma. Uczestnicy stają się jej działem finansów. Mają jak najlepiej zarządzać tym, co leży na stole. Majątek rzeczowy, gotówka, metalowe żetony, kredyty, depozyty, zamówienia od klientów, faktury kosztowe itd. Ich zadaniem jest takie prowadzenie spraw spółki, by miała ona najwyższą wartość dla właścicieli. By to osiągnąć, muszą podejmować szereg decyzji związanych z zarządzaniem finansami i strategią inwestycyjną firmy. Decydują o poziomie cen i polityce rabatowej, a także o strukturze kosztów, np. zakup czy leasing maszyny produkcyjnej. Decydują o wielkości inwestycji, biorą kredyty. Robią dokładnie to samo, co robiłby prawdziwy dyrektor finansowy. Każde ich działanie ma swoje odzwierciedlenie w prawdziwych pieniądzach. Walutą w grze są specjalne monety, które leżą na stole. Drużyny wiedzą więc, jak ich decyzje przekładają się na to, ile do kasy wpada, a ile trzeba z niej wyjąć. Na koniec każdego roku gry wypełniają bilans i zeznanie podatkowe, które jest ujawniane publicznie. Prowadzący wprowadza je do komputera, a na ekranie pojawia się wynik. Która grupa miała największe przychody, która zyski. Następnie prowadzący przedstawia raporty finansowe spółek, omawia ich strategię i decyzje. Odnosi się to do rzeczywistego zarządzania finansami. Konkurencja pomiędzy grupami sprawia, analogicznie jak w eurobiznesie, że symulacja staje się niezwykle emocjonująca, bardzo mocno wciąga ludzi. Często nawet nie chcą wychodzić na przerwę obiadową. Zaangażowanie podkręca jeszcze fakt gry zespołowej. Ludzie w drużynach nawzajem się motywują i rzeczywiste rekwizyty. Przykład trzeci. Scenariusz prowadzonej przez nas gry Profit Simulation. Na rynku, symulowany na specjalnych planszach, konkuruje kilka przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych. Wytwarzają identyczne produkty i świadczą porównywalne usługi. Dysponują tak samo dobrymi ludźmi, technologiami i sprzętem, a posiadane przez nich marki mają zbliżony potencjał. Każda z firm walczy o osiągnięcie pozycji rynkowego lidera, co oznacza stworzenie spółki o najwyższej wartości, mierzonej na podstawie przychodów, zysków i wartości majątku. Skoro przewagą na tym rynku nie są ludzie, marka ani produkty, staje się nią optymalne zarządzanie przychodami i kosztami. Zwycięstwo uzależnione jest od prowadzonej odpowiednio polityki cenowej, inwestycyjnej i kosztowej. Uczestnicy muszą ustalić ceny dla każdego z zrealizowanych zamówień, kupować surowce i materiały, dbać o właściwy poziom zapasów. Ich zadaniem jest też zaciągnięcie i spłata kredytów, leasing samochodów, pilnowanie płynności finansowej, a także inwestycje w park maszynowy, budynki lub nowe technologie. Wreszcie decydują oni o strukturze kosztów stałych i zmiennych. Mogą outsourcować część realizowanych w firmie funkcji i reagują na sytuację rynkową, hossa, kryzys, zmiana stóp procentowych. Z czasem mogą nawet emitować obligacje inwestować zyski w produkty rynku kapitałowego albo przejmować konkurencję. Wszystko to po to, by zbudować wartość firmy, która zadowoli zarząd i udziałowców. Symulacja to inna forma nauki niż wykład połączony z serią ćwiczeń warsztatowych. Porównanie jednej i drugiej metody wygląda następująco. Wykłady i klasyczne ćwiczenia z finansów. Można dać wiedzę prawno-księgową, np. ustawy podatkowe. Symulacyjna gra finansowa daje rozumienie ogólnych zasad finansów, nie uczy w sposób techniczny procedur prawno-księgowych. Wykłady i klasyczne ćwiczenia z finansów przekazuje dużą dawkę szczegółowych informacji finansowych. Symulacyjna gra finansowa przekazuje tylko kluczowe informacje, nie wchodzi w szczegóły, np. rachunkowe. Wykłady i klasyczne ćwiczenia z finansów pozwalają jedynie na sucho poznać powiązania przyczynowo-skutkowe. Pozwala jedynie obliczyć, ale nie pozwala doświadczyć konsekwencji podjętych decyzji. Symulacyjna gra finansowa to nauka przez doświadczenie. Grupy podejmują decyzję i po chwili doświadczają ich skutków na własnej skórze. Wykład i klasyczne ćwiczenia z finansów. Nauka częściowo pasywna. Wykład. Symulacyjna gra finansowa. Nauka w całości interaktywna. Wszyscy uczestnicy są zaangażowani przez 100% czasu. Wykład i klasyczne ćwiczenia z finansów. Forma nauki raczej dla osób mocno zainteresowanych. Wykład finansowy może znużyć. Symulacyjna gra finansowa. Forma atrakcyjna, emocjonująca, adresowana do osób, dla których finanse i liczby nie są najbardziej interesujące. Wykład i klasyczne ćwiczenia z finansów. Trwałość efektów edukacyjnych średnia. Symulacyjna gra finansowa. Trwałość efektów edukacyjnych wysoka. Emocjonujące zajęcia pamięta się dłużej. Symulacje nie są rekomendowane księgowym, kontrolerom finansowym i audytorom i tym podobne. Te osoby potrzebują ścisłej i szczegółowej wiedzy, a takiej gry nie dają. Warto je jednak wykorzystywać wtedy, gdy nie chodzi o nauczanie szczegółów technicznych, ale o zrozumienie mechanizmów ekonomicznych w firmie. Gdy szkolimy kierownika projektu, mniej istotne jest, czy rozumie on ustawę VAT. Bardziej zależy nam, by opracował on racjonalny i uzasadniony ekonomicznie budżet. Tak samo jest z handlowcem. Gra ma go nauczyć rozumienia, jak oszacować cenę, przy której jego firma ma zysk. Nie jest aż tak ważne, czy handlowiec będzie potrafił wymienić z pamięci rodzaje amortyzacji. Gry uczą też nastawienia na poszukiwanie oszczędności. Grupy zarządzające swoimi wirtualnymi firmami są zainteresowane generowaniem zysku, a to oznacza m.in. obniżanie kosztów wszędzie tam, gdzie nie podkopuje to potencjalnych zysków. Taki sposób myślenia utrwalony w grze przydaje się, gdy pracownik wraca na swoje stanowisko pracy i otrzymuje zadanie: racjonalizuj koszty. To szczególnie ważne w okresach spowolnienia gospodarczego.